na antenie Radia Maryja. Jest z nami pan profesor doktor habilitowany Mariusz Orion Jędrysek, geolog, nauczyciel akademicki, profesor nauk o ziemi, były wiceminister środowiska, były główny geolog kraju i przewodniczący Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego Uniwersytet Wrocławski. Witam panie profesorze i pozdrawiam, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże, ojcze Piotrze, witam wszystkich słuchaczy.
Panie profesorze, bezpieczeństwo energetyczne naszej ojczyzny, trudny, kryzysowy czas agresji Rosji na Ukrainę pokazał rzeczywiście, jak suwerenna polityka z złożami, suwerenna polityka energetyczna stanowi o sile konkretnego państwa.
Tak, no oczywiście, jeśli mam to komentować, to sytuacja jest rzeczywiście trudna. Rząd sobie radzi niespodziewanie dobrze w tej chwili z tym, bo sprowadzenie tylu milionów ton węgla, posortowanie, wzbogacenie i tak dalej jest jednak bardzo trudnym sprawą, ale z drugiej strony no, pokutuje problem zamykania naszych kopalni, zmniejszenia ich produkcji. To było przez wielolecia robione, w szczególności kiedy POPSL rządziło, no, zamykanie kopalni, doprowadzenie ich do ruiny. No, było po prostu tym, z czym teraz musimy się borykać. No a to jest oczywiście kwestia polityki Unii Europejskiej. Zresztą na ten temat bardzo szeroką dyskusję prowadziłem z profesorem Janem Szyszko, nieodżałowanym moim szefem, na kilkanaście godzin dosłownie przed jego śmiercią, kiedy mieliśmy taką dyskusję na sali rycerskiej w zamku w Oleśnicy. No i tam w zasadzie rekomenduję, bo to się pojawiło w książce Kochając przyrodę, o właśnie Janie Szyszko, gdzie mamy scenograficzny zapis tej rozmowy. Ona została wydana w Toruniu. Rekomenduję tutaj bardzo szeroki artykuł na ten temat. Ja go na stronie internetowej powieszę, ponieważ ja go napisałem, to może rzeczywiście będzie łatwiejszy do obejrzenia na mojej stronie internetowej, jeśli nie jest możliwy do dostania w Toruniu. Także wracając do węgla kamiennego brunatnego. No tutaj można powiedzieć w 2015 roku, kiedy ponownie byłem u profesora Jana Szyszko wiceministrem, głównym geologiem kraju, to w 2015 roku od razu pierwsza rzecz przy takiej analizie bilansu otwarcia okazało się, że kluczową sprawą jest przedłużenie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego. Otóż wszystkie te koncesje kończyły się w latach 2018-2019 i nie sposób było, 20 powiedzmy jeszcze część, i nie sposób było już przeprowadzić takiej pełnego procesu przedłużenia koncesji, ponieważ te firmy, które wtedy były zarządzane przez tą koalicję POSL, kopalnie, no nie zrobiły dosłownie niczego, żeby w praktyce, żeby przygotować się do przedłużenia tej koncesji. Nie otwierano nowych chodników również. Rząd też nie przygotował się legislacyjnie, więc musieli po prostu z ognia wyciągać te rzeczy, bo inaczej dzisiaj by żadna kopalnia nie pracowała. I to się udało zrobić, wprowadzając rzutem na taśmę koncesję, taki zapis koncesję 2020, w skrócie też na mojej stronie internetowej jest dużo na ten temat napisane swego czasu. No i ta ustawa pozwoliła, przeszła przez rząd, Sejm, Senat w bardzo szybkim w miarę tempie i udało się przygotować ustawę, która pozwalała na przedłużanie koncesji w tym samym obszarze, terenie górniczym, na tych samych warunkach geologicznych, bez żadnych zbędnych procedur, które trwają latami, bez dokumentacji i tak dalej. To po prostu było już nie do wykonania innymi sposobami niż legislacyjnie. No i to się udało. No, gdybyśmy wtedy nie upierali się przy tym, żeby przecisnąć dosłownie tą ustawę przez Sejm i Senat, to dzisiaj nie pracowałaby, mogę powiedzieć, chyba żadna kopalnia węgla kamiennego i brunatnego. No, jedyną rzeczą, jak ja odszedłem w 2019 roku z rządu, tam kilka koncesji przedłużył jeszcze mój następca, ale między innymi w zasadzie jedyna wpadka, jaka się pojawiła, to w przypadku znanego wszystkim słuchaczom kopalni węgla brunatnego w Turoszowie, gdzie zaczęli pracować Czesi, ale to było wynikiem tego, że ponieważ węgiel brunatny myśmy ustalili wtedy na zaproszenie ministra Szyszko, przyjechał Richard Brabenec, minister środowiska ówczesnych Czech, zresztą wieloletni wcześniej i też później, z całym swoim zespołem. Ja uczestniczyłem oczywiście w tym spotkaniu, wszyscy wiceministrowie, Paweł Sałek i tak dalej. No i każdy miał tą swoją jakąś dziedzinę do dyskusji. Ustaliliśmy wtedy, że przedłużamy koncesję bez żadnych problemów o 6 lat na węgiel brunatny, a w tym czasie będzie można dopiero do właściwej negocjacji z Czechami przystąpić. No i o te 6 lat w oparciu o tą naszą ustawę upraszczającą został Turoszów przedłużony o 6 lat już przez mojego następcę, ale zaraz potem do 2044 roku. No i tutaj było jakieś pewne takie zachowanie, które ja nie rozumiem. Coś tam musiało się stać. Być może minister miał rację, który to przedłużył. No niemniej jednak faktem jest, że jakiś tu zgrzyt nastąpił i pewnych problemów przybyło. No ale na szczęście się udało, kopalnie polskie działają, mogą pracować pełną parą. Są pewne problemy oczywiście, jak wszędzie i zawsze w tego typu działalności, ale najważniejsze, że legislacyjnie jest wszystko w porządku.
Panie ministrze, błędna polityka klimatyczna przed skutkami tej polityki realizowanej przez Unię Europejską pan profesor Jan Szyszko niejednokrotnie przestrzegał.
Tak, oczywiście. I tutaj jeszcze raz odsyłam do tego, kochając przyrodę, do działalności naukowej profesora Jana Szyszko i politycznej, do tej naszej bardzo szerokiej, półtora godzinnej dyskusji na ten temat. Myśmy sobie nawzajem wymieniali poglądy, jeden drugiemu zadawał trudne pytania i w ogóle nieprzygotowane, także za czasem żeśmy się zaskakiwali nawzajem. Bardzo rekomenduję przeczytanie tego wywiadu, bo tu jak Państwo będą czytali, ponieważ to jest w zasadzie stenogram, to będziecie słyszeli głos Jana Szyszko, mimo że to jest tylko pisane, więc odsyłam do tego artykułu. Jeszcze raz postaram się, żeby był na mojej stronie internetowej, bo pewnie jest trudno dostępny. I były dwie zasadnicze elementy. Profesor Jan Szyszko wtedy mówił o tym, o nieuczciwości całego systemu handlu emisjami, o wykrzywieniu tej polityki. Ja zaś mu pokazywałem to z punktu widzenia bilansu geochemicznego, historii zmian klimatycznych, że taka konkluzja krótka, że jedyną niezmienną cechą klimatu jest to, że on się zmienia, a wpływ człowieka jest znikomy, grubo poniżej 1%, jeśli w ogóle jest jakikolwiek. Są najnowsze badania, bo też uczestniczyłem w takich naradach, to jest spotkaniach międzynarodowych w tym zakresie, nawet niedawno. No i ewidentnie widać, że wpływ na przykład metanu jest w zasadzie zaniedbywalny, a tutaj się uważa, że ma około 40% tego potencjału, w cudzysłowie powiedzmy, podgrzewania atmosfery, że główna jednak przyczyna to jest para wodna. Zresztą taki nawet wywiad udzieliłem dla prasy takiej ogólnej włoskiej właśnie na temat polityki klimatycznej i rzeczywistych zmian klimatu. Też go postaram się powiesić na stronie internetowej. Jest po angielsku i po włosku, ale myślę, że sobie niektórzy przynajmniej dadzą z tym radę. No, świat coraz bardziej widzi i coraz bardziej dopuszczany jest do głosu rozsądek i wiedza, a nie wiara w takie czy inne zachowanie przyrody, że człowiek jest w stanie w sposób jakiś uzurpujący sobie prawo do czy moc kontrolowania takich zjawisk jak klimat. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić i czy będziemy się starać w jedną czy w drugą stronę, wpływ będzie znikomy. Jeżeli poziom wpływu według mojej szacunku to jest jakiś 0,25 do 0,5% tego, co się w tej chwili dzieje. To jest zupełnie w historii Ziemi. To jest zaniedbywalne. I nawet zwiększenie, to co profesor Jan Szyszko mówi, lesistości, lepsza uprawa, prawda, lasów, biosfery asymilującej pozwala zdecydowanie złagodzić czy w ogóle zniwelować jakikolwiek wpływ człowieka, jeśli on w ogóle istnieje, prawda? Zdolność buforująca atmosferę jest przeogromna. Przyrody, przepraszam.
Panie ministrze, sprawa kolejna, którą chciałbym także w naszej rozmowie dzisiaj dotknąć, to sprawa geotermii. Myślę także o naszej toruńskiej geotermii. 12 października po wielu, wielu latach ogromnych batalii i zmagań otwieramy ciepłownię geotermalną na specjalnej także konferencji naukowej u nas w Toruniu. Geotermia w tym miksie energetycznym powinna odgrywać także ogromne znaczenie, panie ministrze.
Szanowni Państwo, oczywiście, że tak, nawet w tej polityce surowcowej państwa, którą przygotowałem i która przeszła przez Komitet Stały Rady Ministrów, a potem została zarzucona w 2019 roku, geotermia miała właściwe znaczenie. Myśmy konferencję zresztą robili w ramach konsultacji społecznych właśnie w Toruniu w zakresie geotermii. Chcę jedną rzecz powiedzieć, że kiedy żeśmy obejmowali rządy w 2015 roku, to geotermii funkcjonujących w Polsce było 6. A w 2019 roku, kiedy odchodziłem, geotermii było o 10 już więcej. No oczywiście w trakcie jej realizacji finansowanie było i następne 10 było już w zasadzie przygotowanych do decyzji i do pozytywnych. Sporo rzeczywiście zostało odsuniętych na dalszy plan ze względu na to, że po prostu warunki geologiczne nie były właściwe albo rozpoznanie geologiczne było bardzo dobre, bo to było z subfunduszu geologicznego wtedy prowadzone, a więc na rozpoznanie budowy geologicznej. I ta geotermia, ja pamiętam sytuację w 2005 roku, kiedy pierwszy raz byłem zastępcą ministra, myśmy wtedy dyskutowali sporo o tym potencjale. No i jednym z ważnych elementów naszej polityki miało być to, żeby jeśli inwestować w odnawialne źródła energii, to wtedy na ówczesnym poziomie najlepsza była geotermia i biomasa. Zresztą taką analizę osobiście wykonałem, kiedy odpowiedziałem za odnawialne źródła energii przez jakiś czas, nie tylko za geologię w Ministerstwie Środowiska. No i właśnie taka analiza pokazała. Stąd wniosek, z wielkim zadowoleniem przyjąłem wniosek z Torunia o sfinansowanie pierwszego otworu. Tak to właśnie funkcjonuje. Nic inaczej nie było robione, tylko dokładnie z regułami prawa, jakie obowiązywały wtedy. I to udało się te finanse, dotacje z Narodowego Funduszu Środowiska zaopiniować pozytywnie, dokumentację zatwierdzić i tak dalej. I te otwory miały ruszyć. Wiem, że potem PO, jak przyszło, to żądało dosłownie znaleźć jakiekolwiek, powiedzmy, ja nie pamiętam kiedy dokładnie z pamięci, tu jakieś haki, żeby wycofać tą dotację. Tu dotację w sposób nieuczciwy wycofano. Potem znowu sąd nakazał zwrot i tak dalej. Tutaj wielkim gestem się tutaj Fundacja Lux Veritatis wykazała, bo nie zażądała żadnych odsetek karnych, tylko pokrycie nominalne, a więc tutaj rzeczywiście strata była jakaś, no ale też społeczeństwo się do tego w jakiś sposób przyczyniło. Cieszę się bardzo, bo ja i też miałem wtedy procesy sądowe o to, że coś tam sobie przy okazji, prawda, przytuliłem, że tak powiem, te procesy wygrałem. I to z kim? Z Axelem Springerem, tym wielkim wydawnictwem niemieckim. Proces stał 2 lata, to ja ich pozwałem i 8 maja chyba 2010 roku ostatecznie, albo 2009, przepraszam, udało się ostatecznie wygrać cały ten proces przeciwko Axelowi Springerowi. Więc to 8 maja taka dość znamienna data. Więc uważam, że ta geotermia powinna być rozwijana. Miał powstać atlas mojej polityki surowcowej, wynikało, że ma być atlas geotermalny wykonany dla Dolnego Śląska, jedynego brakującego w tej chwili ogniwa. Miało być wykonane kilkanaście otworów głębokich do około 7 kilometrów i głębszych. Niestety chyba tylko jeden obecnie jest zrealizowany właśnie na Podhalu w celach geotermalnych. Miała być rozwiercona Niecka Łódzka, modele geotermalne robione. No i rozwój technologii geotermiki, czyli tej powiedzmy suchego, czy bezpośredniej ekstrakcji ciepła, już bez wody, ale ciepła, co potężnie poprawia możliwości pozyskiwania energii z ciepła ziemi. A trzeba jedną rzecz powiedzieć, jeśli się uzupełnię, że nie ma innej energii na ziemi niż energia pochodzenia nuklearnego, czy jądrowego, termojądrowego, bo to jest albo termojądrowe reakcje na Słońcu i to jest główne źródło energii na powierzchni Ziemi zdecydowanie. To jest 99,9% powiedzmy. No i tak energia jądrowa, ciepła Ziemi, czyli reakcję rozpadu promieniotwórczego wewnątrz Ziemi. To inne w zasadzie źródła energii, to są rzeczy bardzo wtórne. Są już inne nośniki, ale nie źródło energii.
Czyli myśląc o bezpieczeństwie energetycznym, panie ministrze, koniecznie trzeba wrócić do węgla jako stabilnego nośnika energii, który posiadamy, no i myśleć także o rozwoju odnawialnych źródeł energii.
Zdecydowanie tak. Węgiel kamienny powinien stanowić już wiele, ciągle i od lat wzywam do tego, żeby nie obniżać produkcji energii poniżej 80%, energii elektrycznej poniżej 80% w bilansie w Polsce, to znaczy z węgla kamiennego brunatnego, to musi być mniej więcej ta wartość. To chodzi po prostu o kwestię bezpieczeństwa, a za bezpieczeństwo się płaci. Oczywiście to wymaga rewizji polityki klimatycznej, unijnej. Trzeba stanąć na racjonalnych podstawach. I druga sprawa to odnawialne źródła energii. Z jednej strony nadal uważam, że fermentacja biomasy, produkcja biopaliw to jest jedno ze źródeł, drugie źródło to ciepło ziemi. Wolałbym mówić ciepło ziemi niż geotermia, bo to jest szersze pojęcie. Inne pozostałe źródła są wartościowe, ale trzeba bardzo ostrożnie z nimi tutaj postępować. Każde ma z nich zalety i wady, tak jak energia słoneczna, panele słoneczne, tak jak energia wiatru. To są kapryśne dość elementy i one mogą być dobrą suplementacją, ale nie można na tym bazować, bo wiadomo, że się prędzej później skończy problemem. Natomiast to jeszcze podstawowa rzecz, jeśli chodzi o gaz w łupkach. Ja ciągle chciałem do tego wrócić. Znowu mi się nie udało, już to było dwa podejścia, w 2005 i 2015 roku. Mam nadzieję, że byliśmy pierwsi teraz po Stanach Zjednoczonych w próbie poszukiwań gaz w łupkach. Może do tego ktoś już wróci, no bo chyba nie ja. I żeby jednak to uruchomić, bo jestem absolutnie przekonany, to, że mamy większą głębokość, to oznacza tylko lepiej, a nie gorzej, dlatego że przy wyższej ziemi mamy objętości molowe, powiedzmy mniejsze, to znaczy są mniejsze, większe ilości w tej samej przestrzeni się mieszcza, więc tego metanu powinno być stosunkowo dużo głębiej. Zobaczymy, jak będzie, jeśli będzie wola, jeśli będą głębokie wiercenia, jeśli będą realizowane programy wykonawcze, które ja przygotowałem w 2019 roku w polityce surowcowej, teraz zarzucony, to jestem przekonany, że i gaz łupka, i ciepło ziemi, i nowe technologie związane z niekonwencjonalnymi źródłami metali, które są niezbędne do OZE i kilka jeszcze innych będą stanowiły, że Polska będzie kluczowym miejscem do rozwoju, do potężnym producentem energii. A oprócz tego to, co miało być jeszcze robione, a co jest nie słabo realizowane, to jeszcze Polska miała być takim hubem dla magazynowania i redystrybucji gazu dla tej części Europy, ponieważ nasze struktury solne idealnie się do tego nadają. Tak bogatych struktur solnych jak my mają tylko Niemcy, ale to my możemy być tutaj hubem, prawda? Czyli bezpieczeństwem energetycznym dla krajów ościennych.
Dziękuję ślicznie, panie ministrze, za komentarz. Dziękuję za dzisiejsze nasze spotkanie.
Dziękuję,
pozdrawiam serdecznie.
Boże, pozdrawiam wszystkich.
Bóg zapłać. Naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Mariusz Orion Jędrysek, geolog, nauczyciel akademicki, profesor nauk o ziemi, były wiceminister środowiska, były główny geolog kraju.